Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
I jak co drugi tydzień Iżyński Rafał, witam.
Cześć Rafał, dobra, mamy kilka wakacyjnych tematów i kilka bieżących, takich tutaj, które zelektryzowały tutaj rynek giełdowy. Może zaczniemy od takiego, wiesz, robimy już teraz codziennie prawie, że odliczanie. I mamy, tak, że dzisiaj jest 20, jak nagrywamy, to jest 24, pozostał równo tydzień na złożenie deklaracji do OFE, oczywiście osoby, wśród osób, które chcą, i na chwilę obecną jest ponad 800 tysięcy i według danych, które podaje ZUS codziennie, znaczy podaje, trzeba sobie zadzwonić do rzecznika ZUS-u podobno, około 40 tysięcy osób dziennie przystępują. No to jakbyśmy utrzymali to tempo, to faktycznie milion byśmy przekroczyli. No a zakładam, że w ostatnie, nie wiem, dzień, dwa, trzy dni to będzie dużo więcej.
No ja osobiście dostałem 4 dni temu w liście od ING OFE, bo tam mam akurat
no, ja też tam mam.
Swoje środki. Właśnie taki formularz do wypełnienia. Dostałem również kopertę do odesłania. Koperta była zaadresowana do ZUS-u, ale na przykład nie była opłacona, więc ja muszę tam jeszcze sobie iść po znaczki bądź wysłać to poleconym.
Rafał, jesteś rozpieszczony, że nie była opłacona.
Ale wiesz, to jest czas, że ja muszę iść, a tak to miałbym kopertę, to przy okazji wizyty w sklepie czy na stacji benzynowej wrzuciłbym sobie do skrzynki, a tak to muszę
tak
stać gdzieś tam w kolejce.
I tak dobrze by było, żebyś to poleconym wysłał, żebyś miał żółtą karteczkę z potwierdzeniem, że to zrobiłeś.
No dobrze, ale to na to muszę poświęcić pół godziny?
Tak, no i to jest generalnie to, na czym bazuje pomysł rządu, że większości osób nie będzie się chciało. Ale wiesz co, to i tak możesz powiedzieć, że późno, jak mówisz, że dostałeś 4 czy 5 dni temu.
Właśnie o to chodzi. Jestem w szoku, że tak późno.
A ja chyba z miesiąc temu, a mam to samo OFE. Albo jeszcze więcej. No to, tylko przeleżało na półce u mnie. Nie chciałem się tym zająć.
To też pokazuje słabą tam jednak determinację największego, tak, czy jednego z największych OFE do zatrzymywania tych swoich członków OFE,
a wiem, że
zadawałem sobie pytanie, dlaczego te koperty nie są opłacone, a to jest nasza odpowiedź.
Słucham, że cel, że nie są opłacone?
Że, tak.
Znaczy, no, mój pomysł jest taki, że wiesz, jest ta ustawa zabraniająca reklamy i podejrzewam, że każde OFE chciało jakoś maksymalnie wystrzegać się różnego rodzaju ryzyk, które by powodowały to, że oni zachęcają, wiesz, żeby nie chcieli nic opłacać, wspomagać żadną złotówką klienta, bo to by, wiesz, mogło podpadać pod, no, wiesz, jakieś takie podejrzenia, że oni pomagają, że za bardzo pomagają, nie? Moim zdaniem i tak wystawiają się troszkę na ryzyko, wysyłając takie pismo do swoich klientów. No, ale powiedzmy też, jak bardzo dokładnie przeczytałem to pismo, i ono jest napisane w takim, jakby to powiedzieć, super obiektywnym tonie. Tam nie ma słowa zachęty, typu, że zachęcamy do zrobienia tego i tego, tylko wszystko jest takie, jeżeli chcesz, to wypełnij. Wiesz, nie ma nic takiego, co mogłoby być niebezpieczne, takie, wiesz, że ktoś w zbyt entuzjastycznym tonie się wypowiedział i później do czego mógłby się później, tak, nie wiem.
Czyli wszyscy prawnicy pracujący w OFE musieli wrócić z urlopu, tak, żeby siedzieć nad pismem.
Tak, tak. Ja podejrzewam, że to jakby tworzenie tego pisma i przepatrywanie zdania po zdaniu, przecinka po przecinku, to naprawdę tutaj prawnicy, właśnie ta kancelarie prawne, siedziały i cyzelowały każdy przecinek. I moim zdaniem to jest przyczyna, dlaczego nie ma, dlaczego ten dokument nie jest opłacony. Znaczy nie dokument, tylko koperta, dla którego nie jest opłacona, żeby nie było czegoś takiego, że wie, że jakiegoś zarzutu, że towarzystwo tutaj tak, że emerytalne zapłaciło ci, wiesz, ułatwiło, dokonało, wiesz o co chodzi, nie? Popchnęło cię do tego, żebyś to zrobił. I tak.
Ma to ręce i nogi, ale do rzecznika ING OFE w tej sprawie dzwonić nie będzie.
Nie. No co by nie było, jest tydzień. Jeżeli tam chcecie, to jest jeszcze czas, tam dróg jest kilka, albo można pójść osobiście pofatygować się do ZUS-u i wypełnić na miejscu ten dokument. Drugi dokument, druga droga, można pobrać takiego PDF-a ze strony ZUS-u lub taki, nie wiem, zapewne każdy z Was dostał swojego OFE taki dokument i wypełnić i wysłać. Zachęcamy, jeżeli tak, takim listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. I trzecia droga, najtrudniejsza, trzeba to, można to zrobić elektronicznie, ale to jeżeli ktoś tam nie ma tego zaufanego profilu gdzieś tam, to i tak będzie musiał iść do ZUS-u, i tak będzie musiał iść do ZUS-u. No co by nie było, jest tydzień. Bardzo jestem ciekawy odczytów już w kilka ostatnich. Dobrze, to temat numer jeden, to temat numer dwa, dosłownie sprzed pół godziny, Paweł Tamborski dostał zezwolenie KNF-u, nie wiem ile oni tam obradowali, no kilka tygodni, na to, że może być jednak prezesem GPW. Strasznie długo to trwało. Przypominam, że walne giełdy było już dwukrotnie przekładane z tego powodu.
A podobno jest jakimś tam rosyjskim szpiegiem, gdzieś czytałem.
Boże, dlaczego? Gdzie?
No były zastrzeżenia, ktoś się wypowiadał o takim potencjalnym zagrożeniu i że to właśnie dyskwalifikuje go
dobra.
Z tej prezesury.
Okej, okay. Dobra, może żartów jest to, ale tam nie wiem, czy widziałeś głosowanie KNF-u 4 do 1.
Nie.
4 osoby, z 5 osób, 4 osoby za jedną, czy jedna osoba się wstrzymała i walne giełdy jest jutro, czyli 25 i zapewne zostanie dokończone, bo jakby tutaj przez to, że to walne giełdy było przerwane raz, potem przerwane drugi raz, to są takie no jakby skutki tego są takie, że nie tylko, że nie ma nowego prezesa, no bo to pal licho, przecież jest zarząd giełdy, który działa na co dzień, nic się nie dzieje, ale tak, nie ma zatwierdzonego sprawozdania rocznego, chyba już jest dawno po terminach, nie ma żadnych decyzji co do dywidendy, że zarząd, bieżący zarząd giełdy już przekładał terminy i dzień dywidendy, i dzień wypłaty dywidendy i trzecie, nie ma absolutoriów dla członków zarządu, członków rady nadzorczej. Także no, kilka rzeczy tu się posypało, takie przez to, że był zmieniony porządek obrad i walne przekładane i przekładane. No ale jutro już ta przekładanka się skończy. No też wiesz, bardzo ciasno z terminami, bo ile może trwać walne spółki giełdowe? Chyba miesiąc maksymalnie.
Oj, pytanie do prawnika.
Chyba tak, czyli nie może być tak, że ktoś prowadzi jakiś większościowy akcjonariusz, już jakąś, wiesz, na przykład złośliwą obstrukcję i przekłada walne pół roku. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było i walne spółki giełdowe mogło trwać, nie wiem, i pół roku i nic się nie działo. A teraz może trwać maksymalnie miesiąc. Także tak mi się wydaje, nie jestem tego pewna, tak, że maksymalnie miesiąc. I wydaje się, że ten termin już było ciasno, już by upływał powoli. Także no ale jutro się już zapewne skończy. Dobrze. To z takich tematów bardzo bieżących. No i teraz temat numer jeden dzisiejszego odcinka. Bomba wybuchła wczoraj czy przedwczoraj były wyniki Orlenu?
Wczoraj.
Wczoraj z samego rana. No i ogromna, gigantyczna strata. Zarząd Orlenu oficjalnie poklepał matę, rzucił ręcznik, poddał Morzejki. To już stwierdzi, że to już jest no ciężko tam pozytywnie wyrykować na temat tej spółki. I ile wpisali jako odliczenie, jako rezerwę zawiązaną na poczet tych Morzejek?
4,2 miliarda złotych na Morzejki. Mhm. To jest odpis z tytułu wartości tych aktywów. Mhm. I tak naprawdę po tym odpisie wartość księgowa Morzejek jest zero.
Pan wyceniona w ich księgach na zero, tak? Tak to trzeba interpretować.
Tak.
Czyli
tak,
przypomnę,
tak.
Że jakąś krótką historię. Kiedy Orlen kupował Morzejki i o co tam dokładnie chodziło?
Historia jest bardzo ciekawa. Sam Orlen kupował większościowy pakiet Morzejek na przełomie 2006-2007. Wcześniej, bo jeśli dobrze pamiętam, jeszcze przed 2000 roku, Morzejki zostały przejęte przez amerykańską spółkę, ona się nazywała Williams. I oni mieli te same problemy z Rosjanami, to znaczy, że Rosja również odcinała rafinerię w Morzejkach od dostępu ropy, tak?
Aha.
Po prostu rurociągi były wstrzymywane, dokładnie przyjaźń. No to jak nie ma surowca. Tak, fajnie,
bardzo symbolicznie się ten rurociąg nazywał, tak?
No to jak rafineria nie ma, że tak powiem, dostępu do surowca, no to jak ma pracować, tak? Więc Amerykanie się w końcu zdenerwowali i postanowili sprzedać tę rafinerię. Rafineria trafiła w ręce taki oligarcha był rosyjski, który tam się pokłócił z Kremlem i tak dalej. Nazywał się jak?
O Jezu, nie wiem. To duży,
Chodorkowski.
Ale dużo było tych oligarchów, co się kłóciło z Kremlem.
Ale on był takim symbolem. Mhm. A Chodorkowski posiadał Yukos i to właśnie Yukos kupił od Williamsa rafinerię, ale tak naprawdę nie wiem ile tam minęło, około roku i Kreml właśnie wytoczył wojnę Chodorkowskiemu, więc te aktywa Yukosu były na sprzedaż. No i oczywiście rafineria trafiła na rynek, No i do, że tak powiem, wojny, kto przejmie tą rafinerię, stanął Orlen, czyli czytaj Polska, bo wówczas u władzy był PiS. No a wiadomo, jaki jest stosunek, jaki jest lub był stosunek braci Kaczyńskich do Rosji.
No, tak.
Z kolei rosyjskie firmy również jak najbardziej chciały przejąć, ale tam był taki problem, że podobno Kreml zakazał swoim, w cudzysłowie, państwowym firmom dawać bardzo dużych ofert i przebijać Orlen i innych tam kupujących, chętnych, bo te pieniądze miały trafić do Chodorkowskiego, tak?
No.
Który potencjalnie mógł te pieniądze, im więcej by dostał, mógłby pospłacać długi i tak dalej, i tak dalej. Więc strona rosyjska tam już mocno tak się nie angażowała. No i tam głównym konkurentem z Orlenem były kazachskie jakieś tam przedsiębiorstwa. No ale w końcu, jak Rosjanie podobno tam dawali około miliarda dolarów, miliardy 200, jak tam gdzieś tam czytałem, to Orlen rzucił kwotę 2 miliardy 300
dolarów.
Dolarów, czyli dwukrotnie więcej. Tam Kazachowie dość mocno walczyli, ale aż tyle nie przepłacili. Oczywiście wszyscy analitycy wówczas, w tym 2006-2007 roku, już mówili, że to jest za drogo i że to nie ma sensu. No ale wiadomo, że to była taka decyzja, umówmy się, polityczna.
Tak, zapadła w Pałacu Prezydenckim.
Tak, no i to była oczywiście podmiana największej tam inwestycji Polski zagranicznej i tak dalej, i tak dalej. Ale jaki jest najważniejszy case? Oczywiście po przejęciu Morzejek przez Orlen Rosjanie zrobili to samo. Czyli znowu zakręcili kurek z surowcem, im Morzejki zostały odcięte i tak naprawdę ten rurociąg jest zamknięty do dzisiaj. Podobno on ma tam oficjalnie 1300 usterek i strona rosyjska w ogóle nie zamierza go naprawiać, bo to się nie opłaca. Więc surowiec jest obecnie transportowany w większości, uwaga, tankowcami z Wenezueli, a następnie pociągiem, liniami, znaczy takim PKP, ale litewskim.
Czyli domyślam się, że wielokrotnie, że jakby koszt uzysku surowca jest wielokrotnie droższy.
To jest dramat. To jest dramat, to po pierwsze, a po drugie, no tam się zmienił troszeczkę rynek, bo większość benzyny i produktów produkowanych przez Morzejki trafiało na rynek amerykański, a w momencie, kiedy Amerykanie jeszcze tam 2005-2006 nie było jeszcze tej rewolucji łupkowej, no to byli doskonałym kupcem, a jak tam się rewolucja gazu łupkowego ziściła, no to z importera stali się eksporterem benzyny Amerykanie, więc bardzo poważny ten rynek zniknął Morzejek. Efekt
ale
jest taki.
Chcesz powiedzieć, że przed, tam nie wiem, w tamtych czasach paliwa z Litwy były eksportowane do Stanów Zjednoczonych? I
tak,
to się opłacało?
Produkty. No najwyraźniej tak. Też jestem w szoku, ale tak było.
No dobra, okej. Okay.
No, Notabene, można sobie zerknąć na wyniki finansowe Morzejek. Jakie były? 2009 i 10 to są straty powyżej 30 milionów dolarów. W 2011 było już tylko minus 6.
Czyli nieźle.
Milionów dolarów. 2012 plus 80.
No.
To jest bardzo duży zysk. Ale w 2013 była właśnie ta rekordowa strata minus 93 miliony dolarów. I to powoduje, a i sytuacja oczywiście może jak jest coraz gorsza cały czas, więc wszystko na to po prostu wskazuje, że te straty będą na podobnym bądź większym poziomie, więc zarząd Orlenu na ostatniej konferencji powiedział, no to nie ma sensu, no to zatrzymanie takie czasowe rafinerii kosztuje 20 milionów dolarów tam tak jednorazowo prawdopodobnie, tak? Po 5 milionów to jest takie miesięczne utrzymanie, więc tylko właśnie nie wiem, czy te 5 milionów to jest miesięcznie, czy to też rocznie, ale suma summarum tak czy siak jest to znacznie mniej niż prawie te 93 miliony straty w 2013, gdyby to tak zostawiać. Więc wygląda na to, że po prostu ta rafineria zostanie, praca zostanie wstrzymana, ale wątki są znacznie głębsze, bo tak, problem ma też Litwa, no bo rząd litewski, który sprzedawał też mniejszościowy pakiet. Orlen wielokrotnie rozmawiał z rządem litewskim, żeby jakoś oni również wspomogli, tak? Czyli na przykład, żeby oni pozwolili albo współfinansowali, współbudowali rurociąg, no, który połączy właśnie z jakimś tam innym portem, tak? Co znacznie zredukuje koszty dostaw surowca. Oni nie. Oczywiście komentarze analityków są takie, że tam antypolskie zaszłości na Litwie są i są jakieś tam opory. Ale możelejki dla Litwy, no to po pierwsze to jest równie wielka rafineria jak ta w Płocku. To po pierwsze. Jeden chyba jak nie największy zakład pracy na Litwie, więc zatrzymanie zwolnienia to jest bardzo duże zwiększenie bezrobocia i tej całej otoczki związaną z zatrudnianiem wielu pracowników.
No, no, no.
To jest pierwszy case. Drugi case to jest ważności tej rafinerii dla całego regionu i dla również polskich koncernów Orlen i Lotos. Bo pospekulujmy, co by było w sytuacji, kiedy Morzejki tam w 2006-2007 trafiłyby do Rosjan, albo teraz jakby trafiły do Rosjan. No to wiadomo, że w tym aspekcie jakby teraz to trafiło we wschodnie ręce, no to nagle oczywiście przyjaźń zostanie naprawiony i surowiec
płynie
z tych samych rąk po znacznie niższej
no
cenie
niż pewnie wcześniej. Tuż za granicą silnego konkurenta.
Tak, więc automatycznie Litwa jest w Unii Europejskiej. Zgadza się?
No tak.
Więc zauważ, że Polska nie może wtedy nałożyć żadnych ceł i tak dalej, limitów na import surowca, tak? Okazałoby się, że Morzejki, korzystając ze znacznie tańszego surowca, produkowała, oferowałaby znacznie tańszy produkt finalny. I okazałoby się, że pewnie część ze stacji benzynowych w Polsce, nie należących do Polski, tylko do innych firm, mogłyby zacząć podpisywać i kupować produkty z Morzejek.
No tak, tylko wszystko jest, wszystko jest problemem.
To po pierwsze.
Wszystko jest problemem
drugie,
tego rurociągu, który niby jest, ale jednak tak jest uszkodzony i tak dalej, prawda? Jakby był,
ale
to
zauważ,
by, no,
że również kupno Morzejek przez Orlen to jest zablokowanie tak jakby i zagwarantowanie sobie rynku. No bo zobacz, jaki by urósłby bardzo duży konkurent dla Orlenu, który by właśnie, tak jak już powiedziałem, oferował po niższych cenach swoje produkty, które by sprzedawał nie tylko w Polsce prawdopodobnie, ale i również w innych krajach ościennych. I tutaj znacznie by się to sytuacja Orlenu pogorszyła. Suma summarum, to my wszyscy Polacy, wszystko wskazuje na to, płacimy po prostu wyższą cenę za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych, niż mogłoby to być.
No tak, ale dla Orlenu, co by nie było, to wiadomo, że jakby miał silnego konkurenta tuż za granicą, no to niedobrze, ale z drugiej strony, no wiesz, kupił sobie tego konkurenta, który nagle się okazuje, wiesz, nierentowny, bo nie ma dobrego źródła surowca.
Zgadza się, ale wszystko na to wskazuje, że tak no, z głową, no to chyba by było taniej dla Orlenu po prostu unieruchomić te Morzejki całe, ale nie oddawać je po prostu w inne ręce i dzięki temu mieć wciąż mocną pozycję w regionie.
Ale rozumiem, że podejrzewasz coś takiego, że w momencie jakby...
No ja tak, to są moje tylko i wyłącznie spekulacje.
Tak, że Morzejki jakby przeszły w ręce rosyjskie, to ten rurociąg cudowny doznałby cudownego ozdrowienia.
No, jestem tego pewny.
No dobra, no i tak, co by nie było, to rozumiem, że zarząd Orlenu zdecydował o nie, no nie wiem, chwilowo.
Znaczy to jest też również i straszak, tak? Bo umówmy się, że jak ja bym był teraz prezesem Orlenu, bo bardzo ważnym jest case'em, aby Litwa poszła na współpracę, no bo no co szkodzi pozwolić wybudować i, że tak powiem, napędzić tą rafinerię, tak, dla rządu litewskiego. No nie wiem, może mają jakieś swoje argumenty, ja na razie ich nie widzę. I myślę, że to jest taki po prostu też mocny straszak na stronę litewską, właśnie to zagrożenie zamknięcia Morzejek.
Rozumiem, no ale co by nie było, tak jak tutaj zacząłem zdanie, zarząd Orlenu wycenił Morzejki na zero, a zdaje się, że prezes Orlenu gdzieś tam w jakimś komunikacie czy konferencji powiedział, że nie ma kupca, że oni chcieliby to sprzedać.
Tak, strona litewska powiedziała, że absolutnie nie są zainteresowani.
No tak, strona litewska, w sensie rząd litewski, no bo to,
tak,
to
tak,
był
tak.
Jakiś ten... A gdyby jacyś właśnie Rosjanie, jakiś Lukoil się zgłosił, czy tam inny...
No właśnie, ciekawe co by wtedy było.
No właśnie.
Ja nie wiem, bo
co by nie było,
ja na miejscu Orlenu bym nie sprzedał Rosjana.
Co by nie było, Orlen ogłosił stratę, która... Ile to ta strata? Byś mógł przypomnieć.
No tam było 4200 z tytułu Morzejek i jeszcze tam 700 ileś milionów na Unipetrol. Czyli tam ponad 5 miliardów samych odpisów, czyli takiego kosztu nie kaszowego.
Tak, czy to nie jest tak, że im z kasy wyparowało 5 miliardów, bo to nie jest tak, prawda?
No nie, to tylko zabieg jest księgowy.
Tak, a gdyby, to jeszcze przypomnę, to jak jeszcze tutaj sobie podglądam te wyniki, bo gdyby nie było tych odpisów, no to generalnie spółka miałaby zysk.
No tak, no bo oczyszczone wyniki, co prawda były znacznie, były po prostu poniżej przewidywania analityków, ale tak, kaszowo, zyskownie jest okej.
Nie, to widzę, EBITDA, wszystko na ładnie na plusie, wynik netto 134 miliony, a z uwzględnieniem odpisów minus 5 miliardów 390 milionów.
Pamiętajmy teraz, że po takim zabiegu, takim dużym odpisie aktywów, no, tam było podane, że amortyzacja będzie mniejsza o 400 milionów złotych rocznie teraz. Mhm. Więc to jak ma najbardziej wpływ na EBITDA, ale tutaj kowenanty bankowe są ponoć wciąż bezpieczne.
Tak, no wiesz co, po takim strzale, jak wczoraj, Orlen wczoraj spadł ponad 5%, dzisiaj kolejny, no dzisiaj minus 2 niecały, no co by nie było, jest poniżej 40 zł.
Czyli się dzieje. No, mi się bardzo podobało stwierdzenie pana Gwiazdowskiego z Centrum Adama Smitha. To a propos właśnie inwestycji, znaczy mieszania się państwa w biznes, tak? On tak w jednym z artykule zacytował prawo Murphy'ego, że jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. A on to przerobił na swoją wersję. A jak w coś jest zaangażowane państwo, to prawdopodobieństwo, że pójdzie źle, rośnie w postępie geometrycznym.
Tak, tak, tak. No nie powinno być. To wszyscy wiemy, że im mniej państwa w biznesie, tym lepiej. Im mniej decyzji politycznych, a więcej decyzji takich czysto biznesowych, gospodarczych, tym zasadniczo lepiej. Tak ogólnie, w krótszym, dłuższym, to pod jakim kątem by tego nie analizować, to wtrącanie się państwa w gospodarkę nie jest dobre. Dobre, wiesz co?
Także na moment obecnie tak księgowo, bo łączny koszt zakupu Morzejek przez Orlen to jest około 2,8 miliarda dolarów. Tam były jeszcze jakieś nakłady inwestycyjne. Także ja już czytałem różne wersje w zależności jak to się policzy. Między 8 a 12 miliardów złotych jest w top.
Także tyle więcej mieliby, no, nie wiem, aktywów, tak? Gdyby nie może.
Znaczy aktywów, no taka jest strata, po prostu.
Taka jest strata. No to moc. No to
się dzieje.
To trochę, no to nie są drobne, to już naprawdę jest sporo.
No ale... To jest 1/3 dziury budżetowej. Tak.
Dobrze. Dobrze, Rafał, to będziemy ten Orlen obserwowali, prawda? Jest to, co wszystko tutaj ładnie powiedziałeś, jest news u nas na stronie, może sobie odświeżyć, jak to w tym Orlenie. Jak to w szczególności zachęcam do zapoznania się mam taką tabelkę. Gdyby nie było tych wszystkich odpisów, jaki byłby wynik Orlenu i z odpisami, jak wygląda wynik Orlenu. No ale to też jest tak, że wiesz, tego typu rzecz warto zrobić raz, a dobrze, w sensie wiesz, nie rozdrapywać tych może jak 15 razy, tylko cyk, strata, jedna gigantyczna strata w jednym kwartale i nie wiem, biznes toczy się dalej. Okej, temat numer 2. O Famurze chciałbyś poopowiadać.
No Famur poinformował dzisiaj rano, jeśli dobrze pamiętam, a nagrywamy w czwartek, tak, 24 lipca, że podpisał, że zdobył kontrakt z Turcji, 270 milionów złotych i on ma być do stycznia 2017 obowiązuje, ale realnie dostawy mają być realizowane 2015-16. 15% zaliczki. No to jest o tyle ciekawe, że Famur toczy wojny o zlecenia z rynku krajowego z Copexem. Copex ma znacznie silniejszą pozycję eksportową. On jest dużo bardziej rozpoznawalny w Chinach, w Rosji, w Argentynie. a Famur dopiero rozpoczyna zdobywanie kontraktów za granicą, budowania swojej marki itd., itd. I to wszyscy wskazywali, że pod tym względem jest Famur jest po prostu dużo, dużo gorszy. I podpisanie no, takiej umowy, a przypomnijmy, że kontrakty eksportowe w tej branży w ostatnich latach cechują się znacznie wyższą rentownością, no to pokazuje, że jednak Famur potrafił pozyskać dość spory kontrakt i być może jest to dopiero jakiś tam początek kolejnej ekspansji zagranicznej, eksportowej Famuru. Przypomnijmy, że Famur to jest jeden z bohaterów stopy dywidendy.
Tak.
17%, 84 grosze na akcję i jutro jest wypłata dywidendy, 25 lipca. 9 lipca była przyznana dywidenda, więc tam kurs się obniżył znacznie.
A nie wiem, czy w ogóle widziałeś historię wypłat dywidendy Famuru. Oni są w ogóle tak bardzo, powiedziałbym, no efektowni. Wypłacają dywidendę rzadko, ale jak już wypłacają, to jest tak, że wiesz, że aż buty spadają. Teraz była stopa dywidendy 17%, a poprzednio wypłacali dywidendę w 2011 roku i stopa dywidendy była prawie 20%. No ale z drugiej strony, wiesz, jakby to rozłożyć tak na co kilka lat, to wychodziłoby, że to jest taka normalna, zdrowa, wiesz, 4-5% stopa dywidendy, tak? No a po prostu kumulują to i wypłacają co kilka lat.
Tak, bo zresztą i obecna dywidenda jest z zysków z dat ubiegłych.
Tak, zgadza się. Nie, to była ciekawa spółka.
Tak, oni zero zadłużenia, więc zero kosztów finansowych praktycznie. Efektywność bardzo duża, nie ma takich zaszłości jakichś historycznych, nie ma rozbudowanej mocno grupy kapitałowej, tak jak jest Copex. No ale minusy też jakaś, słabsze strony też ma Famur, tak jak już wspomniałem. Więc taki ciekawy aspekt chciałem przytoczyć.
Dobrze. Czy chciałbym się o kompanii węglowej porozmawiać? Mimo tego, że to, tak, mimo no tego, to... że to nie spółka giełdowa, to jakby nie, pokazuje jak... To jest
przepraszam,
tylko to, co przez sekundę powiedzmy przy Orlenie, im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej, im więcej prywatnego kapitału, tym lepiej, bo to znaczy, że będzie lepiej zarządzane. No i co się takiego w kompanii węglowej ciekawego dzieje?
Przypomnijmy, że kompania węglowa ostatnio przeprowadziła transakcję sprzedaży kopalni Knurów
tak,
Strzygłowice
dla
JSW. Tak? I to wszyscy mówili, że analitycy mówili, a to za drogo, a to jest, że to również jest polityczna decyzja, bo kampania węglowa nie ma pieniędzy, żeby wypłacić miesięczną pensję dla swojej załogi, a tam jest miesięczny koszt 400 milionów złotych, żeby te wynagrodzenia wypłacić. Więc transfer gotówki poszedł z innej po prostu spółki. Pojawiły się również komentarze, że gdyby nie ta transakcja na 1,5 miliarda złotych, to kompania węglowa powinna już ogłosić po prostu bankructwo, problem z płynnością i tak dalej. I tutaj nagle miesiąc, dwa miesiące po, czy trzy miesiące po takich newsach wychodzi informacja, że kompania węglowa podpisała umowę z japońską firmą Mitsui, dotyczącą wybudowania elektrowni na węgiel za jedyne 6 miliardów złotych i prace mają się rozpocząć od 2016 roku.
Michale, powiedz, pokaż mi to. W Japonii?
No, na Śląsku. Na Śląsku. To jest elektrownia Czeczot, jeśli dobrze teraz pamiętam nazwę.
No ale jak to jest możliwe, że spółka, która nie miała pieniędzy na pensję dla pracowników, nagle podpisuje kontrakt na, wiesz, na wybudowanie.
No wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozumiem. Czyli co, ta spółka nagle ozdrowiała, zdobędzie sobie finansowanie, nie wiem, banki prywatne dadzą takiej spółce kredyt na 6 miliardów złotych za pół roku czy za rok?
To jak to jest w ogóle możliwe? To skąd oni wezmą 6 miliardów?
Nie wiem. No właśnie w tym cały sęk. Bankrutująca firma podejmuje się takiej inwestycji. Okej, no, oczywiście prezes tłumaczy to w ten sposób, że no, podpisanie tej umowy jest realizacją strategicznych zamierzeń spółki,
tak.
Bo to będzie dywersyfikacja obszarów działalności źródeł przychodu, że widzą w tym dobry biznes, że to będą nowe miejsca pracy, bezpieczeństwo energetyczne dla kraju, poprawa bilansu w spółce
no,
i tak
no,
dalej.
Taki
No, czyli
korporacyjny
PR.
bełkot. Ale wiesz co, to mi się tak kojarzy, kompania węglowa to jest w ogóle ciekawa spółka, żeby być ciekawa, no pod tym względem właśnie to, że oni mają tu duże problemy, to jest taki, wiesz, duży państwowy moloch, to jest tak, oni chyba ZUS-u nie płacą z tego, co się orientuje, no i negocjują z państwem to, żeby umorzyć im tam jakieś raty ZUS-u, tak, żeby no, nie musieli tego płacić, a to jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że to jest przecież spółka górnicza, która ma których pracownicy mają jedne z większych przywilejów, jeżeli chodzi o wiesz, no, jakieś tam jeżeli chodzi o przywileje emerytalne. To też spółka, która nie płaci ZUS-u, a z drugiej strony ich pracownicy biorą no, stosunkowo najwięcej z naszego systemu emerytalnego. Jeszcze raz. No i ostatni temat na dzisiaj, czyli popularny duet Kormej i Orfi, który też jest dosyć no, fajne spółki. Często staramy się pisać o tych spółkach u nas na stronie. Co się takiego dzieje?
Zarówno i w Orfi, i w Kormeju trwa emisja akcji. W Orfi zapisy w ofercie dla indywidualnych akcjonariuszy trwają do 25 do końca tygodnia. Wcześniej była oferta prywatna i ta oferta prywatna, jak tutaj media wskazują, prawdopodobnie cała się domknęła, więc te pieniądze zgromadzone mają być posłużone do zamknięcia akwizycji tej włoskiej spółki Diese, która wielkością jest taka sama jak cała Orfi. I tutaj oczywiście trwają jakieś tam spekulacje, czy uda się tą akwizycję dokończyć, czy spółka zgromadzi odpowiednie środki. Teraz już wszystko wskazuje na to, że zgromadzi. Tutaj prezes Tuora zaskoczył, bo on sam wcześniej zapowiadał, że będzie też obejmował akcje, ale przed ofertą sprzedawał akcje Kormeja i również Orfi. Tak? Więc tak jakby gromadził pieniądze po to, żeby zapisać się na akcję w wezwaniu. I on podkreślał właśnie w czacie między innymi, że dla niego celem numer jeden to jest właśnie to, aby oferta się powiodła i żeby spółka mogła dokończyć właśnie tą akwizycję Diese, gdyż z tego powodu mają powstać bardzo duże synergie kosztowe i to ma być po prostu tym największym fundamentem do dynamiki wyższej wyników finansowych w przyszłości. Tak?
To by się przydało. Wykres Kormeja.
Dramat.
Słabiutko. Dramat. Wykres Orfi.
Jeszcze
większy,
większy
dramat.
Dramat. Dokładnie.
Tak. No jest to dziwne, bo są popularne spółki, to wiesz, inwestorzy się interesują i tak dalej, no ale jakby wiesz, tu wyniki finansowe w dłuższym terminie mówią za siebie. To jest jeszcze, plus to Orfi jeszcze jest na New Connectie.
No, on ma być przeniesiony na rynek główny do końca roku. Tak, Orfi, bo jest już prospekt, jest złożony, także to jest już tam kwestia pewnie kilku miesięcy. No i
oni mają kapitalizację coś około 100 milionów. Nie, no patrzę, czy im starczy kapitalizacja. Ale jeszcze starcza, jeszcze musieliby im jeszcze z 50% spaść, to wtedy to niech się przenoszą.
Ciekawy case jest taki, że ile? No tam poprzednia emisja w Orfi była po 8 zł. I tam głównie akcję obejmował również prezes Tuora i Quercus. No i na dzień dzisiejszy mają ponad 50% straty i uśredniają teraz, przede wszystkim prezes Tuora uśrednia. Czy Quercus się zapisze, to się dowiemy dopiero po wynikach oferty. Tam w akcjonariacie jest również fundusz PZU i jeszcze tam inny OFE. Także tutaj jest bardzo ciekawy case, że na tych inwestycjach tak znane i duże podmioty, fundusze już są bardzo mocno w plecy.
No tak, a propos Quercusa, nie wiem czy widziałeś, ta głowa z ramionami na wykresie rysuje się książkowo. Idealnie, no w punkt po prostu, jakby ktoś chciał sobie pokazać, nie wiem, studentom na wykładzie, jak wygląda formacja głowy ramion, która jak się wyrysowała, to się spełniła, to zapraszam wykres korkusa. Po prostu idzie jak po sznureczku i tam jest jeszcze troszkę, żeby się już tak zupełnie spełniła, no to jeszcze troszeczkę musi spaść.
Ale to...
Żeby się to całe, wiesz, o całą wysokość głowy.
To korkus jest jedną tylko z wielu rzeczy. Teraz chyba troszeczkę zareklamujemy nasze podcasty czy newsroom, ale w wielu przypadkach już jakieś tam nasze w cudzysłowie uwagi, że trzeba uważać, bo jest coś, no to się sprawdziły no, LPP, ASBIS, to są takie case'y, które wduszły. A do góry no też tam pewnie by się parę przykładów powiedziało, no ale tutaj musimy pamiętać, że my nie możemy wydawać rekomendacji, a tylko zwracamy uwagę na takie ważne, istotne fakty w konkretnym miejscu na osi czasu. O, tak to powiem.
Tak, tak, tak. Zresztą powiem ci tak, że tak podzielić taką uwagą, na koniec my w historii działalności stowarzyszenia dostajemy mnóstwo pytań. A co kupić? A my tak no, wtedy przehalo, że no, my możemy to poedukować, pozwracać uwagę, poostrzegać i tak dalej, ale nie możemy nic rekomendować. To zawsze jak się rozmawia tak z inwestorami, którzy tak zadają takie pytania i my tak no, unikamy odpowiedzi, no bo nie możemy, tak? To jest wiadomo, nie wolno tego robić. To widzę jakie rozczarowanie na twarzy. No ale jak to? To ja tutaj należę do stowarzyszenia, a państwo mi nie mówicie, co ja mam kupić? No tak. No niestety. O tym bardziej trzeba słuchać naszych podcastów, bo tak jak Rafał ładnie powiedziałeś, my zwracamy uwagę na ciekawe spółki. Dla przykładu, tydzień temu pożartowaliśmy z Morzejek, minął tydzień i proszę bardzo. I całe Morzejki to odpisy. Już nie żartujmy na temat żadnych innych spółek, bo to wiesz, może się źle dla nich skończyć. Dobra, zapraszamy tak, na stronę www.sjorg.pl, tam jest wszystkie historyczne podcasty, możecie Państwo sobie przepatrywać, do naszego newsroomu, w którym, tak jak tutaj żeśmy powiedzieli, piszemy o ciekawych przypadkach, do ciekawych spółek. Rafał, jaki raport napisałeś i czeka w poczekalni?
Boryszew, update raportu o Boryszewie. Strasznie wielka grupa kapitałowa, wiele case'ów, oczywiście najbardziej interesujący ten segment automotive, czyli motoryzacja. No to tylko taka zachęta. Nie wiem, czy Michale sobie zdajesz sprawę.
Kiedy on
we wtorek
będzie
publikacja u nas na stronie, że segment automotive, w jakich krajach Boryszew ma obecnie fabryki produkujące jakieś tam części dla motoryzacyjnego segmentu.
Nie,
no to praktycznie chyba na każdym kontynencie, oprócz jakiejś tam Antarktydy i Arktyki. No i prawdopodobnie już przymierzają się teraz, żeby w Meksyku wybudować kolejny jakiś tam zakładzik.
O ludzie. Dobra, kiedy ten raport będzie? We wtorek. Dobra. Okej, okay, to co? To wszystko na dzisiaj, tak? To nic już więcej nie mam do powiedzenia. Życzymy miłych wakacji. Podejrzewam, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy już znali oficjalną liczbę, ile osób przyniosło się do OFE. Też będzie. Będziemy mogli sobie pospekulować. To co teraz się stanie z tymi otwartymi funduszami emerytalnymi? Będziemy mogli próbować szacować, jakiej wielkości to będą.
Rozumiem, że szykujesz się na bardzo duży napływ CV analityków i zarządzających z OFE do stowarzyszenia, do działu analitycznego.
No nie, to by nie było jakiejś tam konsolidacji na tym rynku, to no, wydają się nieuniknione. Ale dobra, to będziemy gdybali przez najbliższych odcinkach. Okej, okay, to był podcast Echa Rynku, z tej strony żegnasz Was Michał
Maszłowski. I Rafał, dziękuję, pozdrawiam.